Sportowym Rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Zerknąłem w kartkę z kalendarza. Niedziela, 9 dzień września. Słońce zaszło o 19.05. Jest 7 minut po 19.00. My wciąż dla Państwa pracujemy w Radiu Poznań w audycji w Sportowym Rytmie. Ponownie dobry wieczór już tym razem. Mówią realizujący nasz program Łukasz Kurzawski i sprzed mikrofonów
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20.00. Obszerny blok poświęcony bieganiu. Zajrzymy oczywiście na znany już półmaraton Szpoty do Swarzędza. Będziemy także biegać nad Poznańską Maltą i zapraszać na bieganie do Gniezna. Mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, także przed nami około 19.30. Będziemy także informować Państwa o tym, że już 14 września nastąpi oficjalne otwarcie nowej, nowoczesnej hali sportowej w pierwszej stolicy Polski w Gnieźnie. Będziemy na Poznańskim Placu Wolności na Festiwalu Tenisa i zajmiemy się także zbliżającą się dużą imprezą młodzieżową w kajakarstwie na Poznańskim Jeziorze Maltańskim. To wszystko do godziny 20.00. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli.
A zaczniemy od dobrej wiadomości, która napłynęła w tej godzinie z Albanii. Tam bowiem młode polskie siatkarki wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Europy do lat 19. Polki w spotkaniu o trzecie miejsce pokonały po zaciętym meczu zespół Turcji 3-2. W finale Włoszki zagrają z ekipą Rosji. Skoro jesteśmy przy dobrych informacjach, triumfatorka tegorocznego juniorskiego Wimbledonu Iga Świątek wygrała turniej ITF w szwajcarskim Montreux. W finale 17-letnia polska tenisistka pokonała Belgijkę Kimberly Zimmermann 6-2 i 6-2. Przypomnę, że jeszcze dziś późnym wieczorem poznamy zwycięzcę turnieju mężczyzn tenisowego wielkoszlemowego US Open. Tam w finale Serb Nowak Dziokowicz zmierzy się z Juanem Martinem Del Potro. Zaglądamy na żużlowe tory. Niespełna pół godziny pozostało do rozpoczęcia spotkania rewanżowego w Ekstralidze. Fogonia Leszno na własnym boisku, na własnym torze zmierzy się z Betardem Spartą Wrocław. Wygrała z tym zespołem tydzień temu na torze rywala 48-42. Dzisiaj miejmy nadzieję, że ekipa Byków przypieczętuje swój awans do wielkiego finału, w którym czeka już zespół Stali Gorzów. Dzisiaj gorzowianie pokonali na własnym torze Włókniarza Częstochowa 51-39 i także przypieczętowali swój awans do czołowej dwójki rywalizacji. Do finału zmagań w najpierwszej lidze nie udało się natomiast awansować drużynie KAR Gwarant Startu Gniezno, która dziś uległa na wyjeździe ekipie Rowu Rybnik 38-52. W pierwszym spotkaniu był remis 45-45, natomiast w finale drugiej ligi wystąpi ekipa MDM Komputery Terze Ostrowia, która dzisiaj pokonała przed własną publicznością Steiner Unię Koleja Żarawicz 49-41.
Na zegarze 9,5 minuty po godzinie 19 na antenie Radia Poznań słuchają Państwo audycji w Sportowym Rytmie. Wojtku, ustaliłeś się, czy jakaś Maria Magdalena biegała podczas półmaratonu z Frędzą?
Niestety nie ustaliłem, ale Karolina biegała na pewno.
No to dobrze, to pozdrawiamy wszystkie panie, a piosenka o Marii Magdalenie teraz, a później obiecana wizyta na półmaratonie Szpot Swarzędz 2018.
100%, rekord pada. Będzie to niecała godzina i 9 minut. Krzysztof Hadas na mecie. Godzina 8 minut. 50 sekund.
Trener mi mówił wczoraj jeszcze na odprawie, nie biegnąc za szybko początku, ale stwierdziłem, że stać mnie na to, żeby to wytrzymać, żeby wziąć cały bieg na solo. Pewno siebie mam po mistrzostwach świata w duatlonie i wyszło to. Widziałem już na pierwszych metrach, że ta przewaga stopniowo rośnie i na 5 kilometrze tutaj naprawdę gdzieś straciłem kontakt z tym drugim zawodnikiem, więc się uspokoiłem i już po prostu zwolniłem, już biegłem swoje, bo się nie przygotowałem do tego biegu tak naprawdę w jakiś specjalny sposób, żeby te 21 kilometrów powiedz w jakimś spektakularnym tempie. Wygrałem po raz drugi. Jest to chyba moje ulubione miasto do bicia rekordów życiowych. Po raz czwarty, czy nawet piąty bije rekord tutaj. 3 razy na 10 kilometrów. 2 razy poprawiam tutaj swoją życiówkę w półmaratonie. Także no super są trasy. Kibiców jest bardzo dużo na całym dystansie. Daj to skrzydeł i fajnie się biega.
Według mnie Marcin Felaun, bardzo znany poznański maratończyk, który dzisiaj będzie na podium na miejscu drugim. 4 minuty różnicy. To jest ponad kilometr lub około kilometra.
Młodzież, co zrobić? Ja mam 40 lat, wróciłem po różnych perypetiach. Potrenowałem w St. Moritz, w wysokich górach, teraz jest lekki dołek. Tutaj był cel przebiec treningowo w czasie, w jakim chciałbym za 5 tygodni zaczynać maraton. Nie wiem, jaki czas pobiegł zwycięzca, godzina 8, no w młodości tyle na treningach biegałem. Także to jest młodzież, tak? No ja już nie jestem w stanie się z nimi ścigać, tym bardziej, że są gdzieś wyścigani w środku sezonu. Ja dopiero zacząłem trenować, także no zobaczymy na przyszłą wiosnę.
Pierwsza kobieta zbliża się do linii mety z numerem 1104. Monika Kaczmarek z Łodzi.
Rezultat niezły, właściwie biegłam cały czas sama, także walka z samą sobą, no i w miarę starałam się trzymać czas, chociaż trasa była różna, trochę górek, sporo płaskiego, no ale zadowolona jestem, tak, pierwsze miejsce, ekstra, fajnie, cieszę się, jeszcze rekord trasy tutaj słyszę, także w ogóle super.
Ciężko biegać samemu, gdy nie ma nikogo, kto pomoże utrzymać to tempo?
Ciężko, dlatego że byli kibice, w ogóle super, też właśnie muszę tutaj powiedzieć o organizacji, dlatego że punkty z wodą, miejscami byli kibice, ale były też momenty, gdzie się biegnie zupełnie samemu, więc zawsze jednak jak się czuje kogoś, to jest trochę takiej, prawda, motywacji. Natomiast samemu, no to mówię, taki mocniejszy trening dzisiaj mi spadł.
Zapytam jeszcze o aurę. Dzisiaj sprzyjała czy przeszkadzała? Bo słońce w końcu wyszło trochę odważniej.
Tak, właśnie rano było super. Ja w ogóle uwielbiam, jak jest jednak chłodniej. A teraz pod koniec, no nie powiem, już zaczęło troszkę grzać, no ale te punkty z wodą i zraszacze na trasie naprawdę robiły swoje. Także myślę, że ogólnie pozytywne warunki bardzo dzisiaj.
Dodajmy, że w tych pozytywnych warunkach wystartowało prawie 1000 biegaczy.
Fantastyczna impreza odbyła się także wczoraj nad Jeziorem Maltańskim. Impreza pod nazwą Zabiegaj o fundusze. Można było biegać na jedno okrążenie wokół Jeziora Maltańskiego albo na dwa. A całej tej biegowej imprezie przyglądał się Grzegorz Hałasik.
Zabiegaj o fundusze, bieg wokół Jeziora Maltańskiego. Jakub Gorzelańczyk z podpoznańskiego Golęczewa, najlepszy na 10 km 800 metrów, czyli najszybciej pokonane 2 okrążenia wokół Jeziora Maltańskiego poniżej 39 minut. Faktycznie szybko to jest dla ciebie?
Bardzo szybko, zwłaszcza, że na co dzień trenuję ultramaratony, więc tempo na 10 km jest dla mnie sprintem. Ciężko się biega. Trening szybkościowy, o. Tak, można powiedzieć. Tydzień temu startowałem na 80 km w Tatrach i w zasadzie do środy ledwo chodziłem. Także to, że dzisiaj udało się wystartować, to duża pociecha.
To już jest takie bieganie po sezonie?
Czy... Nie. Jeszcze sezon trwa, jeszcze maraton Poznań. Trening jest cały czas mocny i zobaczymy, co to wyjdzie.
O, po takim biegu w Tatrach kilkudziesięciokilometrowym to trzeba się do poznańskiego maratonu zregenerować. Fakt, że trochę czasu zostało, 1,5 miesiąca, ale to też tak z dnia na dzień się nie regeneruje.
Nie. Ja w ogóle dzisiaj nie miałem startować, ja przyjechałem tutaj pomóc siostrze w biegu, a okazało się, że się zapisałem 5 minut przed startem i jeszcze wystartowałem i wygrałem. Także ciekawa sytuacja.
A co do maratonu w Poznaniu?
Miałem plan na 2,40, ale zobaczymy, co wyjdzie. No, przygotowania trwają już pół roku, więc no, one są cały czas w trakcie.
Siostra Liliana Gorzelańczyk, czwarta wśród kobiet na 2 okrążenia wokół Malty, ale najlepsza w swojej kategorii wiekowej. Zadowolona?
Tak, bardzo. Fajna pogoda. Trochę na wirażu zaczęło przygrzewać mocniej, ale ogólnie jest idealna pogoda do biegu.
Brat przyjechał, żeby wspierać, sam wystartował, no to w związku z tym, że pobiegł, to na trasie pomógł, czy jednak się nie dało, no bo musiał chyba uciec na swoje tempo.
Tak, ale zajączka zawsze się goni.
Dla ciebie ten bieg też taki element przygotowań, czy coś jeszcze masz w planie?
W planie mam maraton niedługo i to jest taki przedsmak.
Poznański? Łodzi?
Tak.
Pani Danuta Sowińska, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
Mariaż, jeżeli tak mogę powiedzieć, preferowania zdrowego trybu życia i dość może trudnego tematu, jakim jest pozyskiwanie i wsparcie ze strony funduszy unijnych. O to chodziło. Chodziło przede wszystkim o to, żeby rozmawiać i mówić o tym, jak fundusze europejskie, jak Unia Europejska pomaga rozwijać się naszemu regionowi.
Pan Łukasz Szwajs-Olsztyna, najlepszy na 5400 metrów, czyli jedno okrążenie wokół Malty.
To było optymalne tempo biegu, tak bardziej tak myślałem, żeby treningowo pobiec i trzymać po prostu rytm razem z innymi zawodnikami i na końcu po prostu przyspieszyć.
700 zawodników wokół Malty, to na tych ścieżkach czasami się robi tłok, to trzeba było szybko uciec, żeby nikt nie przeszkadzał.
No tak, ale raczej przy takich startach to ja staram się po prostu trzymać się pierwszych zawodników, żeby za bardzo nie odskoczyli, bo potem ciężko jest zagonić już.
Dla pana to też jakiś element przygotowań do czegoś większego, czy taka po prostu swobodna sobotnia przedpołudniowa przebieżka?
Nie, no to jest tak bardziej treningowy bieg, bo miałem dzisiaj dosyć mocny trening do zrobienia, więc zamiast tego treningu to po prostu postanowiłem wystartować tutaj w zawodach.
Zmaganiom biegaczy nad Maltą przyglądał się Grzegorz Hałasik. Te dwie imprezy biegowe już za nami, a co przed nami? Między innymi rekordowo pod względem frekwencji zapowiadający się już 41. bieg Lechitów. Przypomnijmy, to najstarszy półmaraton w Polsce. Odbędzie się już za tydzień. Bieg ma oprawę historyczną, bo zaczyna się w Muzeum Pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim, a meta jest w Gnieźnie. Będzie miał też swój wymiar charytatywny. Każdy, kto na starcie przyniesie sobie do koszulki emblemat z logo jednego z polskich banków, wspomoże w rehabilitacji 21-letniego Damiana Zniezna. Dodatkowo na koszulkach biegu Lechitów pojawią się tym razem wojowie średniowieczni, a także logo Niepodległa, które stanowi kopię podpisu Józefa Piłsudskiego. Zresztą impreza w tym roku będzie mieć znacznie większy rozmach, zapowiadają organizatorzy.
Na chwilę obecną mamy ponad 4 tysiące zgłoszeń.
Andrzej Krzyścin, współorganizator biegu Lechitów.
To będzie absolutny rekord frekwencji. W ubiegłym roku ukończyło bieg 3111 osób.
Jacy faworyci, jacy obcokrajowcy?
Z faworytów zdecydowanie Arkadiusz Gardzielewski. To jest zawodnik naprawdę taki topowy, który dwukrotnie wygrywał w biegu europejskim w Gnieźnie. W biegu Lechitów jest po raz pierwszy, startuje. Tytuł będzie próbował bronić również Maciej Zagórny. Z zawodników zagranicznych mamy około 15. Dwóch zawodników z Ukrainy, są zawodnicy z Belgii, z Niemiec, Anglii, Francji. Zwycięzcy zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn będą koronowani na scenie specjalną bryczką przygotowaną, przejadą taką rundę honorową. Królewskie Gniezno.
Bieg Lechitów, 41. edycja w tym roku, to jeden z najlepiej zorganizowanych biegów w kraju.
Tomasz Budasz, prezydent Gniezna.
Jesteśmy, że tak powiem, zauważeni ze względu na to, że wchodzą w skład korony półmaratonów, ale dla mnie jako prezydenta miasta jest bardzo istotny również element promocyjny. Proszę zauważyć, że bieg zaczyna się w jednym z najważniejszych punktów dla naszego kraju, a więc na Polach Lednickich, czyli tam, gdzie prawdopodobnie był chrzest Polski. Kończy się w Gnieźnie, czy w pierwszej stolicy Polski. Na przykład z Warszawy przyjeżdża ponad 400 osób, na ten bieg z Poznania ponad 500 osób. Są obcokrajowcy, także miasto również na tym korzysta ekonomicznie, gospodarczo i turystycznie.
Zapowiedzieli się już stali uczestnicy. No jest takie grono, którzy brali udział we wszystkich biegach.
Tak, oczywiście. To są nasi herosi. Nazywam ich wierni Lechici, ponieważ startowali we wszystkich edycjach biegu. W 41. edycji prawdopodobnie wystartuje 4 tych wiernych Lechitów, ale mocno liczymy, że tych 4 dotrze do Gniezna, wystartuje i w dobrej formie ukończy bieg. We'll be right back.
arms in a wave of lust for life. You touch me so deep, I cry out, melting in flames of love.
Siedem minut po godzinie 19:00, tu Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie i ten sygnał oznacza, że startujemy z mini magazynem piłkarskim Wielkopolskie Gole. Rozpoczynamy dzisiaj od Ekstraligi Pani. Tutaj mamy w tej najwyższej klasie rozgrywkowej dwie wielkopolskie drużyny. Drużyna Medyka Konin wjechała do Białej Podlaskiej na mecze z tamtejszym AZS-em PSW i Kolinianki zakończyły to spotkanie remisem 1-1. Gola dla drużyny trenera Romana Jaszczaka zdobyła Anna Zając. Tymczasem w Oglutku przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu miejscowa Polonia grała z akademiczkami z Wrocławia. Beniaminek Ekstraligi Kobiecej Piłki Nożnej przegrał to spotkanie z ekipą z Dolnego Śląska 0-2. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedział m.in. trener drużyny Polonii Poznań Marek Waraczyński.
No nie udało się niestety. Bardzo chcieliśmy zdobyć pierwsze punkty, chociażby ten jeden remisowy do przerwy, to się jeszcze w miarę układało. Ja nie mogę odmówić zespołowi walki, natomiast no gdybym powiedział, że ten wynik nie jest sprawiedliwy, to pewnie bym skrzywdził zespół z Wrocławia. No z gry miały trochę więcej sytuacji, my ich mieliśmy stosunkowo niewiele. Trudno mi teraz tak na gorąco robić jakąś głębszą analizę. Szkoda, że bramki straciliśmy po takich błędach, których mogliśmy się ustrzec, bo lepsze wybicie bramkarki przy starcie pierwszej bramki oraz no lepsze zachowanie przy rzucie wolnym i pewnie mogliśmy ten remis dowieść do końca.
Z drugiej strony z kreowaniem akcji ofensywnych sytuacji pod bramką rywalek też trochę dzisiaj było gorzej.
Powinno to wyglądać dużo lepiej. Troszeczkę brakuje jeszcze jakiegoś wsparcia ofensywnego. Jeżeli uda nam się przenieść ciężar gry na połowę przeciwnika, to tam 2-3 zawodniczki są zaangażowane, reszta jest za daleko i stąd nasze możliwości w rozegraniu tych akcji ofensywnych są dość ograniczone.
Ten sezon powoli się rozkręca. Czy można powiedzieć, że to pierwsze frycowe już gdzieś tam zapłacone, czy jeszcze cały czas się uczycie?
Frycowe można zapłacić w pierwszym, może w górę, w drugim meczu. Teraz już była piąta kolejka i powinniśmy już troszeczkę nabrać doświadczenia i wiedzieć, jak smakuje Ekstraliga i nie tłumaczyć się, pokaże porażce, że jesteśmy Beniaminkiem i płacimy frycowe.
Zwłaszcza, że AZS Wrocław to już nie jest taka drużyna jak jeszcze jakiś czas temu i można z nią powalczyć.
Dlatego bardzo liczyłem dzisiaj na jakiekolwiek punkty. Graliśmy sparring w okresie przygotowawczym z tym przeciwnikiem, wtedy udało nam się wygrać, aczkolwiek troszeczkę im się skład też pozmieniał. No u nas też, ale nie będę się tłumaczył kontuzjami czy brakiem podstawowych obrończyń. No mieliśmy skład na tyle mocny, że powinniśmy tutaj coś u siebie ugrać.
Kapitan poznańskiej drużyny, Karolina Grześkowiak. Smutna mina, ale trudno się dziwić. Nie udało się wywalczyć wciąż pierwszych punktów w Ekstralidze.
Mecz przegrany i musimy wyciągnąć wyciągnąć kolejny raz jakieś konsekwencje z tego i wnioski, bo no nie możemy dalej przegrywać.
Pierwsza połowa, jeszcze ten remis był 0-0, w tej drugiej trochę się posypało.
Nie wiem, czym to jest w ogóle spowodowane. Te drugie połowy, przynajmniej ostatnie minuty w każdym meczu nam wychodzą jakoś słabiej. Za każdym razem bramki tracimy tak naprawdę 20-30 minut do końca spotkania. No na pewno trener to będzie weryfikował. My spróbujemy to jakoś na swoje barki wziąć wszystko i ćwiczyć, żeby było lepiej.
Tych bramek szkoda tym bardziej, że padły po takich, no można powiedzieć, momentami wręcz szkolnych błędach za szata pierwszy.
No nie oszukujmy się, no kolejny raz dostajemy, kurczę, śmieszne bramki. To z czegoś wynika, ale my nie wiemy z czego. Wydaje mi się, że naszym takim największym problemem to chyba są głowy, jako zawodniczek. My same musimy zrozumieć, że potrafimy, że chcemy, że umiemy. Wtedy będzie chyba dobrze.
Trzeba jak najszybciej zdobyć to przekonanie. W piątej kolejce Ekstraligi Kobiecej Piłki Nożnej zawodniczki Polonii Poznań, przypomnijmy, przegrały z Akademiczkami z Wrocławia 0-2. Raz jeszcze przypomnę, Białej Podlaskiej tamtejsze Akademiczki zremisowały z Medykiem Konin 1-1. W innych spotkaniach UKS SMS Łódź przegrał z Górnikiem Łęczna 1-2. GKS Katowice przegrał z Olimpią Szczecin 0-1. Czarne Sosnowiec pokonały AZS PWSZ Wałbrzych 4-2. A Akademiczki z UJ Kraków pokonały Mitek Żywiec 2-0. Zerknijmy na tabelę. Na prowadzeniu Medyk Konin, który ma 13 punktów. Niestety na 12 miejscu w tabeli Polonia Poznań. Na razie bez żadnego zdobytego punktu przez Beniaminka. A propos liderek z Konina. Medyk Konin będzie na pewno walczył w tej sytuacji o odzyskanie mistrzowskiej korony, a o kondycji, planach i sile Medyka Konin porozmawiamy na naszej antenie w sportowej arenie. Jutro o godzinie 22.10. Gośćmi w naszym studiu będą prezes klubu i trener tej drużyny Roman Jasztak, asystentka szkoleniowca i wciąż czynna zawodniczka Anna Gawrońska oraz objawienie sezonu czołowa polska piłkarka młodego pokolenia Dominika Kopińska. Zatem jutro sportowa arena z piłkarskim medykiem Konin na naszej antenie po godzinie 22.
To była Ekstraliga Kobiet. Teraz o niższych klasach rozgrywkowych piłkarzy. Zaczynamy kompletem wyników z trzeciej ligi. Dzisiaj Jarota Jarociny przegrał z poznańskim Lechem 0-1. Bramkę dla kolejorza z rzutu karnego zdobył doświadczony Dariusz Dudka. Polonia Siada Wielkopolska uległa KKS-owi Kalisz 0-4, Gwardia Kolszalin przegrała z Sokołem Kleczew 1-2. Rezerwy Pogoni Szczecin uległy KP Starogardowi Gdańskiemu 1-4, Chemik Bydgoszcz przegrał z Mieszkiem Gniezno 2-3, Górnik Konin pokonał ekipę Bałtyku Koszalin 3-1, Świt Skolwin zremisował z Radunią Stężyca 1-1, Wieżyca Pelplin przegrała z Bałtykiem Gdynia 1-3, a Wda Świecie zremisowała z Kotwicą Kołobrzeg 2-2. W tabeli na czele dwa zespoły z takim samym dorobkiem punktów to KP Starogard Gdańsk i Radunia Stężyca. Na trzecim miejscu najlepszy z wielkopolskich zespołów to Mieszko Gniezno, który ma 2 punkty straty do liderów.
W czwartej lidze piłkarskiej w Wielkopolsce nie zwalnia tempa lider tabeli, drużyna lubuszanina Trzcianka, która w meczu 8 kolejki u siebie pokonała Krobiankę Krobiasz 5-0. W innych meczach Centra Ostrów Wielkopolski zremisowała z Tarnowią Tarnowo Podgórne 1-1. Obra Kościan przegrała z Ostrowią 1-2. Pogoń Nowe Skalmierzyce wygrała z Polonią Leszno 3-0. LKS Gołuchów uległ Polonii Kępno 2-3. KS Opatówek zwyciężył Zjednoczonych Trzemeszno 3-1. Wiktoria Września 3-2 wygrała z Kotwicą Kórnik. Sokół Pniewy uległ Nielbie Wągrowiec 1-3. A Unia Swarzędzy wygrała po zaciętym dramatycznym meczu z Olimpią Koło 4-3. Jak powiedziałem na prowadzeniu tabeli Lubuszanin Trzcianka, na drugim miejscu z 3 punktami straty do liderów piłkarze Nielby Wągrowiec.
Teraz pora na ligę międzyokręgową. Na początek grupa Leszno Poznań Zachód. W meczach 6 kolejki Akademia Rejsa Osir Baranowo Poznań przegrała z Pogonią Lwówek 0-1. LZS Stare Obożyska uległ Kalin Gostyń 2-3. Korona Piaski przegrała z Organem Chorzemin 4-5. Wiara Lecha Poznań zwyciężyła drużynę Płomienia Przyprostynia 1-0. Rawia Rawicz bezbramkowo zremisowała z Lipnem Stęszew. Promień Krzywiń pokonał ekipę Pogoni Śmigiel 4-0. Odwołano spotkania Gromu Plewiska z Orłą Jutrosin oraz GKS-u Dopiewo z PKS-em Racot. Na czele tabeli w tej grupie Pogoń Lwówek, która o 3 punkty wyprzedza zespół Promienia Krzywiń.
6. kolejka spotkań w lidze międzyokręgowej w grupie Kalisz-Konin. Tutaj lider tabeli Wiktoria Ostrzeszów też nie zwalnia tempa. Drużyna Wiktorii pokonała u siebie Białego Orła Koźmin Wielkopolski w meczu 6. kolejki 6-1. W innych spotkaniach tej serii Stal Pleszewy wygrała z Raszkowianką 2-0. Astra Kotoszyn zwyciężyła Piastę Czekanów 3-1. Odolanowia przegrała z SKP Słupca 2-3. Polonus Kazimierze Biskupi pokonał Zielonych Koźminek 3-2. Turek zemistował z Orłem Mroczeń 0-0. Piastę Kobylin przegrał z Wilkami Wilczyn 0-1. A Tulisja Tuliszków pokonała GKS Sąpolno 3-2. Wiktoria Strzeszów prowadzi, a kto na drugim miejscu? To ekipa SKP Słupce, która ma do liderów 3 punkty straty.
Jeszcze grupa Piła Poznań Wschód. Tutaj liderem jest Wełna Skoki, która ma 13 punktów i o oczko wyprzedza Lechię Kostrzyn. A jakie były rezultaty w szóstej kolejce? Iskra Skrzydłowo wygrała ze Spartą Złotów 2-0. Lechia Kostrzyn uległa Koronie Stróżewo 1-2. GLKS Wysoka pokonał Błękitnych Wronki 3-0. Huragan Pobiedziska uległ Leśnikowi Margonin 2-4. Płomień Połajewo przegrał z Pogonią Łobrzenica 4-6. Sparta Oborniki pokonała Wełnę Skoki 5-1. Zamek Gołańcz wygrał z Konkordią Murowana Goślina 2-1. A Witkowia Witkowo zremisowała z TPS-em Winogrady 1-1.
Za 25 minut godzina 20. Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. To był mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole.
Muniak na naszej antenie informował już o zbliżającym się biegu Lechitów, ale na najbliższy tydzień w Gnieźnie zaplanowano także otwarcie nowej hali widowiskowo-sportowej. To największy tego typu obiekt w powiecie gnieźnieńskim. Ma zaspokoić większość potrzeb klubów sportowych, a także zajęć szkolnych. Ale co ciekawe, w tej hali widowiskowo-sportowej nie będą na przykład rozgrywane mecze halowego hokeja. Na szczęście taką możliwość gnieźnieńscy hokeiści mają po sąsiedzku w starej hali obok stadionu imienia Alfonsa Flinika. W hali w środku był już wspomniany Rafał Muniak.
Się zrobiłeś? Dobra, okej.
Pan Marek Lisiecki, kierownik tego nowego obiektu. Widzimy, tak, że hala widowiskowo-sportowa w Gnieźnie już jest gotowa i już trwają w niej pierwsze treningi.
To są zajęcia kolatszkolne.
Ta hala czym się różni od tej, którą mamy tutaj po sąsiedzku?
Na starej hali wchodziło około 200 osób. Tutaj mamy 1200 miejsc siedzących plus możliwość 300 dostawione, czy łączna możliwość przebywania na obiekcie to jest 1500 osób na imprezie.
Hala jest nowocześnie wyposażona. Tak?
Posiada 3 boiska treningowe do zajęć przeprowadzona z cyklu szkolnym i gdzie można przeprowadzać 2 treningi koszykarskie. Posiada 4 kosze opuszczane plus 2 kosze najazdowe. Oprócz tego 4 boiska do treningowania piłki siatkowej. 200 metrów mat do sztuk walki, zapasów judo. Też ściankę spinaczką w wysokości 6 metrów.
Świeżutki parkiet.
Tutaj możemy się pochwalić, jest to parkiet drewno naturalne, klon północnoamerykański, jeden z niewielu w Polsce, nawierzchnia typowo sportowa, pełni amortyzowana. Wczoraj mieliśmy akurat wizytację panów na weryfikacji z PZ Kosza i z Polskiej Ligi Superligi Koszykówki. Bardzo pozytywnie ocenili nasz parkiet. Poza tym też posiadamy boisko do squasha, pełnowymiarowe, z możliwością trybuny. Poza tym też hala posiada 2 salki konferencyjne, gdzie można przeprowadzać też konferencje prasowe czy narady przedmeczowe.
To największy obiekt w powiecie gnieźnieńskim na pewno.
Tak, łączna ilość metrów kwadratowych powierzchni całego obiektu to jest 7000 metrów kwadratowych powierzchni, czyli oprócz hali głównej jest dodatkowa płyta boiska takiego treningowego powierzchni 480 metrów kwadratowych. Też służy jako podest sceniczny do organizowania różnych imprez typu koncerty czy kabarety.
Nowa hala spełnia wszystkie parametry rozgrywania meczy na wszystkich szczeblach ligowych, również meczy w niektórych dyscyplinach międzynarodowych.
Prezydent Gniezna Tomasz Budasz.
Nam obiektu na potrzeby sportowe naszych klubów. Przypomnę, że tych klubów jest naprawdę mnóstwo i chyba wszystkie kluby sportowe są zadowolone, co ogromnie ważne. Uzyskała dofinansowanie aż 9 milionów złotych. Przypomnę, że netto 22 miliony złotych hala kosztowała. Da możliwość odbywania meczy, chociażby piłka ręczna, koszykarze, futsal, w takiej hali, w jakiej już powinny być te mecze oglądane na tym poziomie. Hala ta będzie wykorzystywana też dla dzieci ze szkół naszych podstawowych. Chcemy, żeby żyła. 29 jedna z chyba z większych atrakcji w tym miesiącu, czyli Super Puchar Polski koszykarzy. No i myślę, że w kolejnych miesiącach kolejna atrakcja, ale przede wszystkim te mecze ligowe naszych drużyn.
Pierwszą imprezą będzie 14 września uroczyste otwarcie. Wszystkie, całe środowisko sportowe gnieźnińskich klubów zostanie tutaj zaproszone na imprezę na 1500 osób pod zaproszeniami. Później następną imprezą to jest Gniezno Cup, czyli młodzieżowe zawody w piłkę ręczną, 15-16. Następna impreza to jest koncert Vanus Max 21. I 22 mamy święto Moktoberfest połączone z galą Disco Polo.
Nie boicie się o parkiet?
Nie boimy się o parkiet. Parkiet posiadamy, maty zabezpieczające, pewni zabezpieczają przed zniszczeniem.
No i super puchar koszykówki, to już będzie duże wydarzenie, czy mecz pomiędzy Anwilem Włocławek a Polskim Cukrem Toruń.
To jest dla nas, myślę, że bardzo duże wyróżnienie tego typu imprezy.
Spodziewacie się wielu kibiców?
Bilety sprzedały się praktycznie w 24 godziny od momentu otwartej sprzedaży. Dzisiaj już tych biletów dawno nie ma. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We are living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We are dancing like in a Dolce Vita. Lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. Like in a Dolce Vita, a game of yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. This magic's gone in the Dolce Vita. Nobody else than you.
kortach z Radiem Poznań.
Na Stadionie Narodowym Narodowy Dzień Tenisa, a festiwale tenisa na Poznańskim Placu Wolności. Michał Filipiak, organizator. Sporo tutaj dzieciaczków przyszło na te zielone korty w samiutkim centrum miasta, żeby pobawić się na razie w tenisa, prawda?
Bardzo się cieszymy, że tenis staje się taki popularny. Na Stadionie Narodowym wielkie święto. Pierwszy raz coś takiego jest zorganizowane przez Polski Związek Tenisowy, a my w trochę mniejszym, skromniejszym wymiarze bawimy się na Placu Wolności. Mamy od samego rana mnóstwo dzieciaków, od 10 do 17. Do 17 przewidujemy treningi. Dzieci mogą po raz pierwszy spróbować pograć tenisa, dostają rakiety, grają z profesjonalnymi trenerami. Oprócz tego mamy też taką strefę związaną ze sportowymi wartościami, bo oprócz tego, że chcemy uczyć dzieci, czy pokazywać dzieciom tenis, to chcemy przedstawiać też i zarówno im, jak i rodzicom tenis jako taką dyscyplinę, która niesie ze sobą wartości i nad tymi wartościami też można pracować, ucząc się grać tenisa.
Trochę przypadków w tym, czy wiadomo działanie, że to dzieje się także w trakcie wielkoszlemowego turnieju US Open, że mamy w finale Debla Łukasza Kubota, że mamy w finale mixta Alicję Rosolską?
To akurat przypadek, ale mam nadzieję, że takich przypadków będzie coraz więcej i że młodzi Iga Świątek i kolejne osoby będą też dochodziły coraz częściej, więc mam nadzieję, że jak następnym razem się będziemy spotykać, obojętnie jaka to będzie okoliczność, to będziemy mieli kogoś na dużym turnieju grającym w finale.
Nazywam się Alina Heller.
I uczę dzieci grać w tenisa, te malutkie dzieci, na razie pełna forma zabawy. Jakie można im ćwiczenia tutaj zafundować na Placu Wolności?
Przede wszystkim zaczynamy od takich ćwiczeń ogólnorozwojowych, to są bardzo małe dzieci, czyli od trzeciego roku życia tak naprawdę tutaj u nas w strefie animacji, w strefie tenisowej. Także bardzo dużo ćwiczeń, bardzo dużo zabawy, zabawy z piłkami i z rakietami. Staramy się robić wszystko, żeby te dzieci się rozwijały, a przy tym bardzo dobrze bawiły.
Piłki bardziej miękkie niż te, które są na twardych kortach do wymiarku, prawda?
Dokładnie, to doskonale. Wie pan co, to są takie czerwone piłki. Czerwone piłki, które są właśnie przystosowane do tych najmłodszych dzieciaków, czyli do 5-latków, 6-latków, 7-latków i tak aż do 10 roku życia. Dzięki tym piłkom dzieciom się łatwiej odbija, łatwiej ćwiczy, bo one są dużo wolniejsze, dlatego właśnie taki piłek używamy.
Taka charakterystyczna postać dla festiwalu tenisa tutaj na tych pięknych, zielonych kortach w samym centrum Poznania. Redaktor Marchewka, pomaga trochę pani w zajęciach?
Stara się jak najbardziej. Tutaj widzimy, że cały czas jest z nami, bardzo uśmiechnięty, bawi się razem z dziećmi. Tak, to jest bardzo kolorowa postać i cieszymy się, że jest z nami tutaj dzisiaj.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Po raz kolejny zmieniamy jeszcze przed 20 dyscyplinę. Teraz będzie o kajakarstwie i to w różnych kontekstach. W portugalskim Montemoro Velho całkiem niedawno zakończyły się mistrzostwa świata, na których były także wielkopolskie sukcesy. O tym będzie m.in. w rozmowie już za chwilę z wiceprezesem i trenerem kanadyjkarzy Stomilu Poznań Piotrem Pilarskim. A później nasz reporter Grzegorz Hałasik zaprosi państwa na dużą młodzieżową kajakarską imprezę na Poznań. Malcie, no to startujemy.
Panie trenerze, spory powód do zadowolenia, dlatego że to był rok dla waszego klubu, jakiego chyba jeszcze nie mieliście, przynajmniej w tej najnowszej historii.
Tak, przede wszystkim to jest nasz najlepszy sezon, jaki może był w historii klubu, w kajakach, bo kolarze troszkę mieli wyników jeszcze jak był wyścig pokoju, ale dla nas to jest najlepszy sezon, tak jak mówię, i na arenie mistrzostw Polski zdobyliśmy w seniorach i w juniorach 15 medali mistrzostw Polski i teraz zdobyliśmy w tym roku 2 medale na Mistrzostwach Europy Michała Łubniewskiego, no i na Mistrzostwach Świata również 2, no i 4. miejsce Wincenta Słomińskiego w CEWA 1000 metrów.
I kto wie, czy to 4. miejsce to nie jest najbardziej wartościowy wynik, bo to jest konkurencja olimpijska, a w Kanadyjkach są tylko 2 olimpijskie konkurencje, 2 wyścigi na igrzyskach.
Tak, zgadza się. Kanadyjkarze nie, że są pokrzywdzeni, ale bardzo ciężko się dostać na igrzyska, przedtem trzeba zrobić kwalifikacje, ale ciężko jest z tego powodu, że mają tylko 2 konkurencje olimpijskie, C1 1000 metrów i C2 1000 metrów, no a grupa Kanadyjkarzy, jak widać po wynikach Mistrzostw Europy i Świata, jest coraz mocniejsza. No będą ciekawe rzeczy się działy. Miejmy nadzieję, że zakończy się to dla nas, dla klubu, że nasi zawodnicy zrobią te kwalifikacje i wystartują na igrzyskach.
Wiadomo, że te największe gwiazdy z waszego klubu, Michał Łubniewski, Wincent Słomiński, głównie trenują z reprezentacją. To są kadrowicze, kadra im zapewnia cały plan treningowy. Jaka jest tutaj rola klubu? Co wy im zapewniacie i co wy z tego macie, że oni reprezentują 100 mil Poznań?
Pierwsza sprawa, to Michał i Wincent przyszli z Człuchowa i z tego się cieszymy, że mogliśmy ich tu przyjąć. Przyszli na studia. Tak jak Wincent tutaj się osiedlił, można powiedzieć, mieszka tu w Poznaniu, jest mieszkańcem Poznania już teraz. Michał mieszka na przystani, ma mieszkanko i tutaj też trenuje, jak ma przerwy, ale chciałem jeszcze powiedzieć też, że trenerem Wincenta Słomińskiego do czasów eliminacji był Rafał Rogoziecki i to też dzięki niemu Wincent tak dobrze pływa. Michał Łubniewski za to trenuje cały czas z kadrą. Tutaj też jest na przystani, jak jest baza, jeżeli jest w trakcie takim, że nie mają zgrupowań.
No i dla was pewnie splendor.
Na pewno, bo nie mieliśmy takich zawodników w historii, tak jak już mówiłem, w historii 100 milu nie było takich zawodników w Kanadyjkarze.
Są też dobre wyniki młodzieżowe, jeśli chodzi o kajakarki.
Tak jest. Od 2 lat trenuje u nas, jest naszą zawodniczką Julia Wieczorek, wywodzi się z Rokietnicy, wychowanka Pawła Dankowskiego i Małgorzaty Wartowicz. Przyszła do nas, ponieważ zaoferowaliśmy jej lepsze warunki, mogła 2 razy dziennie do szkoły, do SMS-u poszła, że się rozwija, ma lepsze warunki niż w Rokietnicy. To dogadaliśmy się z klubem, że jest naszą zawodniczką, tak jak mówię, od 2 lat. No i przede wszystkim widać to, że jest progres zawodniczki. W tym roku zdobyła na Mistrzostwach Europy brązowy medal z Julią Olszewską. Na K2 500 metrów to jest też dystans przyszłościowy olimpijski. Na Mistrzostwach Świata Julia zajęła 5. i 7. miejsce. W dwójce na 500 metrów była 5. Na K4 500 metrów była 7. Z koleżankami. No i co można też pochwalić się dla klubu przede wszystkim? Na tegorocznych Mistrzostwach Polski Juniorów Julia zdobyła 3 złote medale. Takiego hat-tricka w konkurencji K1 na 200, 500 i 5000 metrów.
Czas wreszcie doczekać się olimpijczyka z klubu sportowego 100 mil Poznań.
No bardzo by nam było miło. Liczymy na to, no jak będą chłopacy trenować, walczyć i Julia tak samo, wszystko jest otwarte, wszystko jest w ich rękach. No my jako klub zapewniamy to, co możemy. Warunki mamy takie, jakie mamy. Jest nas tutaj 2 trenerów i praktycznie zajmujemy się trenerką, działaniem w terenie. I nawet powiem krótko, sprzątamy organizacją, wszystko robimy tutaj z Michałem Garstkiewiczem.
Kajakarstwo w Radiu Poznań.
Odbywały się na torze regatowym Malta Mistrzostwa Europy, Puchary Świata, Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Teraz odbędą się regaty nadziei olimpijskich. Regaty dla młodzieży, ale rozmach nie mniejszy niż na tych dużych seniorskich regatach.
Ja myślę, że to jest 2 razy taki rozmiar.
Ireneusz Pracharczyk, prezes Wielkopolskiego Związku Kajakowego.
Ponad 800 uczestników, 35 państw, że wszystkie państwa potraktowały bardzo poważnie, tak jak co roku, tą imprezę. Nie było dawno zawodów kajakowych tej rangi międzynarodowej w Poznaniu i właśnie federacje narodowe postanowiły zobaczyć, jak w tym Poznaniu wygląda, co się dzieje i dlatego tak licznie te ekipy się też zza oceanu tutaj zgłosiły.
To będą zawody dla 15, 16, 17-latków, tych, którzy myślą o igrzyskach niekoniecznie za 2, ale pewnie za 6 lat najwcześniej, a może nawet i później. Będzie wielkopolska młodzież widoczna podczas tych regat?
Ja myślę, że około 20 zawodników z Wielkopolski, liczącej ponad 50 osób reprezentacji Polski, będzie widoczna. Trudno mi to powiedzieć, jak widoczna, ale myślę, że będziemy też zdobywać medale. To są pierwsze kroki tych zawodników na imprezach międzynarodowych i sam jestem ciekaw, jaki na dzień dzisiejszy oni mają poziom na tle świata.
Specyfika regat nadziei olimpijskich jest taka, że tu przez 3 dni od rana do wieczora będzie pływanie, bo tyle tych zawodników jest.
Jest zawodników i jest w każdej konkurencji są 3 roczniki, dlatego to tak wygląda. Na Mistrzostwa Świata jest przykładowo tylko K1, a tu jest K1 w 3 rocznikach, K2, C2 i dlatego to tak wygląda. Jest to bardzo dobrze, bo to dla trenerów, dla działaczy narodowych będzie przegląd tych roczników. Można prognozować, jakie reprezentacje można mieć za 4 lata, za 8, 12 lat na Igrzyska Olimpijskie.
Tadeusz Wróblewski, prezes Polskiego Związku Kajakowego. Panie prezesie, regaty nadziei olimpijskich przez 3 dni, 14, 15, 16 września będą rozgrywane na torze regatowym Malta.
Jedna z największych imprez w kalendarzu Międzynarodowej Federacji Kajakowej. Jest to impreza dla juniorów 17, 16 i 15-letnich. Jest to impreza wynikająca z porozumienia wyszehradzkiego. Ona odbywa się ponad 20 dyscyplinach sportu. W Polsce w tym roku mamy 2 imprezy Olympic Hopes w pięcioboju i w kajakarstwie. Trochę szczęśliwie chwyciliśmy organizację tej imprezy tutaj na Poznań, dlatego że nasi koledzy ze Słowacji w pewnym momencie w maju zorientowali się, że tor w Pieszczanach, na którym miała być zorganizowana ta impreza, zarasta trawą i nie ma możliwości przeprowadzenia. Gigantyczna impreza, większa niż przyszłoroczny Puchar Świata, który mamy w maju dla seniorów. Cóż można oczekiwać po wynikach? Wszystkim jest to nadzieja, że ci 15-latkowie i 16-latkowie za 6 lat będą gdzieś tam pukali do reprezentacji olimpijskiej, bo taki jest cel. Pokażą tu się z dobrej strony. To jest jedyna szansa rywalizacji w Poznaniu, właśnie pokazać się, na którym jest miejscu, bo w zasadzie nie ma w świecie takiej imprezy. Kajakarstwo zaczyna się teraz dość wcześnie, 12 lat już młodzież trenuje, startuje. My mamy Mistrzostwa Polski, mamy dla młodzików, to są 12-letnie, 13-letnie, 13-letnie dzieci. No i trzeba gdzieś w końcu zawodnik chciałby również wystartować. Ci najlepsi właśnie mają szansę pokazania się. Polska reprezentacja, którą kieruje Robert Włodarczyk, liczy ponad 40 zawodników. Na razie siedzą w Wałczu, przygotowują, są bardzo przejęci. Z tego co wiem, to poważnie traktują tak, jakby to były dla nich najważniejsze imprezy, Mistrzostwa Świata. To bardzo ważne. Trzeba pokazać młodzieży, że każde zawody są ważne, tym bardziej Olympic Hopes. Dla niektórych może jeszcze nazwa jest nie tak do końca jasna, ale udział na Malcie wśród 33 państw startujących od rana do wieczora wyścigi. No to jest atmosfera regat, której oni nie mają możliwości. Tutaj dopiero zobaczą.
Od najbliższego czwartku regaty nadziei olimpijskiej w kajakarstwie na poznańskiej Malcie, aż do niedzieli, zatem serdecznie polecamy. A na antenie Radia Poznań jutro pierwsze serwisy sportowe o 6.05 i o 7.45, wieczorem 19.05, 22.05, a o 22.10 kolejne wydanie sportowej areny. Tym razem na żywo gośćmi w naszym studiu przedstawiciele Medyka Konin, czyli piłkarskiej ekipy kobiecej. Będziemy rozmawiać z prezesem i trenerem tej drużyny, panem Romanem Jaszczakiem, asystentką szkoleniowca i wciąż znakomitą zawodniczką Anną Gawrońską oraz objawieniem sezonu czołową polską piłkarką młodego pokolenia Dominiką Kopińską. To jutro 10 minut po 22, a za tydzień specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie od 17.05, bo od 18.00 relacja ze szlagieru piłkarskiej Lotto Ekstraklasy z Warszawy. Legia kontra Lech, ale to w niedzielę 16 września. Na razie wciąż niedziela 9 września.
Żużlowcy w Ogólnie Leszno chcą przewieczętować awans do finału Ekstraligi. Na własnym torze podejmują Betard Sparta Wrocław. Po 9 biegach jest remis 27-27. W pierwszym spotkaniu, przypomnijmy, zespół z Leszna wygrał we Wrocławiu 48-42. Do finału rywalizacji w pierwszej lidze nie udało awansować się drużynie KAR Gwarant Startu Gniezno, która uległa dziś na wyjeździe ekipy Rowu Rybnik 38-52. Z kolei w finale drugiej ligi wystąpią żużlowcy MDM Komputery Terzet Ostrowi, który to zespół pokonał dzisiaj na własnym torze Steiner Unia Koleja Żarawicz 49-41.
W studiu pozostaną z Państwem koneserzy muzyki klasycznej, czyli redaktor Ewa Mikołajewska i nasz dzielny realizator Łukasz Kurzawski. No więc my, ludzie od kultury fizycznej, szybko do studia, Wojtku, opuszczamy, prawda?
Myk, myk.
Audycja w sportowym rytmie już za nami. Przygotowali ją i prowadzili
Wojciech Bernard
i Krzysztof Rajczak. Myk, myk. Do usłyszenia.